Ewangelii, wersety 31 do 37. Jezus opuścił okolice Tyru i przemierzał ziemię Dekapolu przez Sydon, szedł w kierunku Jeziora Galilejskiego. Wtedy przyprowadzili do Niego głuchoniemego i prosili, aby położył na Niego rękę. Odprowadził Go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w Jego uszy i śliną dotknął Jego języka. Spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do Niego: Efata, to znaczy otwórz się. Natychmiast otworzyły się Jego uszy i zostały rozwiązane więzy Jego języka. Także mógł poprawnie mówić i przykazał im, aby nikomu nie mówili, ale im bardziej zakazywał, tym więcej rozpowiadali. Pełni podziwu mówili: wszystko dobrze uczynił, sprawił, że głusi słyszą, a niemi mówią. Oto słowo Pańskie. Jak można dotrzeć do Katowic z Poznania? Przez Leszno, Wrocław, Brzeg i Katowice. Czwórką, mówiąc w skrócie. Jak można dotrzeć do Katowic? Poznań? Gniezno? Toruń? Łomża? Lublin? Zamość? Kielce? Częstochowa? Katowice. Kto mi zabroni? To komentarz do wprowadzenia do 31 wiersza z Ewangelii świętego Marka. Tyr, Sydon, Dekapol i Jezus, i Jezioro Galilejskie. W kółko. Zupełnie byśmy powiedzieli, nie po drodze. Jezus nie chodzi na skróty. Można by tak na początku wywnioskować. Czasami wybiera inną trasę. Ci najstarsi spośród was, których trochę znam, studiowali kiedyś, pewno dalej, studiują Ewangelię świętego Jana i pamiętają ten zwrot, że Jezusowi trzeba było przejść przez Samarię, żeby z tą Samarytanką się spotkać, chociaż, jak mówią mądrzy ludzie, Żydom nie było po drodze łazić po Samarii. Ale kto powiedział, że rabin żydowski, Jezus, Mesjasz, król Izraela ma chodzić tak jak wszyscy? No nikt nie może tak powiedzieć. Bo to jest zamysł Boży, to jest Jego plan, to jest Jego pójście tą drogą, którą Bóg go prowadzi. A czasami Bóg może prowadzić człowieka naokoło. Zastanawiałem się, jaki jest sekret tego Dekapolu. Jaki jest sekret tego dzisiejszego wydarzenia. Pomijam tutaj, zadam pytanie, ale mój brat Robert, który tutaj jest, on już zna odpowiedź, więc niech Cię ręka boska broni, żebyś na to pytanie mu odpowiedział. Robert Kościuszko, oczywiście, to on wczoraj słyszał część mojego rozważania, więc mam pytanie. Proszę mi powiedzieć, gdzie w Ewangelii świętego Marka zostało wcześniej wymienione Dekapol, gdzie został wcześniej i w jakim kontekście? No, oni wiedzą. No, Krzysztof, Czy twoja żona? Kto ma powiedzieć? Raz, dwa, trzy? Kobiety mają pierwszeństwo, ale chłop niech powie. Dobrze. Czyż jak do mikrofonu, chodź.
Prawie się tam przez jezioro Galilejskie, tak? I uzdrowił opętanego, który...
Tam został uzdrowiony, ja jestem mikrofonem Krzysztofa, żeby ci z tyłu usłyszeli. Został uzdrowiony człowiek, którego łańcuchami nie mogli skłuć, który był człowiekiem mieszkającym w grobach, na cmentarzu mieszkał. I Jezus powoli, najpierw świnie pogonił. Najpierw demony pogonił z tego człowieka, wieprze poszły do wody, nie żeby się umyć, tylko utopiły się. Jaki był tego skutek?
Mieszkańcy prosili, żeby odszedł z tych krajów.
Mieszkańcy Dekapolu powiedzieli Jezusowi: wek, wynoś się, nie chcemy ciebie. Ten człowiek biedny, uzdrowiony, no chciał iść z Jezusem między innymi po to, żeby takie głupie środowisko, które nie chciało Jezusa, oni patrzyli na Niego i to przez ciebie nasze wieprze poszły do wody. Tak mogli mówić, bo tam było kilka tysięcy świń. I proszę sobie wyobrazić, że Jezus mówi: zostań, przyjacielu, ty musisz iść między siebie, do swoich ziomków, idź i powiedz im, co Bóg uczynił dla ciebie. I między rozdziałem 5 a rozdziałem 7, z którego zaczerpnięte jest dzisiaj to czytanie, kiedy akcja Ewangelii toczyła się, nazwijmy to, w Ziemi Świętej, to tam gdzieś w pogańskim kraju Dekapolis żył sobie człowiek uzdrowiony przez Jezusa, uwolniony przez Jezusa. Jeden samiutki jak palec, jak kołek w płocie, samotny, nie mający znikąd wsparcia, muszący przełamywać stereotypy, że Jezus to jest szkodnik, a nie błogosławieństwo, bo wieprze przecież, bo ludzie majątek swój przez Niego potracili. A on tam jeden był. I najprawdopodobniej, ja nie wiem, co on im mówił, ale mógł mówić: no, wiem, że świnie straciłeś, ale ja życie uzyskałem. Wiem, że nasze stada mogą się odrodzić. Ale ja jestem wolny. Pamiętasz, jak w grobach mieszkałem? No pamiętam. A pamiętasz, jak żeś mnie łańcuchem wiązał? Pamiętam. No i co? I nie mogłem cię uwiązać. A on przyszedł, jedno słowo powiedział: jestem wolny. Naprawdę to on powiedział? Tak. Naprawdę. No dobra. I tak dzielił się tym. Aż przyszedł taki czas, że Jezus znowu zawitał w ten rewir. Musiał sobie, to co mówiłem, kto broni kierowcy do Katowic jechać przez Łomżę? Nikt nie broni. Bo Jezus tam poszedł i zobacz, jak macie Biblię, to możecie zobaczyć. Potem jest werset 32. Wtedy przyprowadzili do Niego głuchoniemego i prosili, aby położył na Niego rękę. Czy wy widzicie, co się stało? Co się dokonało od tego: wek, idź sobie, nie chcemy ciebie, do tego, że przyszli do Niego i powiedzieli: połóż na Niego rękę. Co się stało? Jeden świadek mocy Jezusa mieszkał między nimi i miał odwagę mówić. I miał odwagę, no, nasączyć to miejsce. Jest taki Jezus, który byłem związany przez demony, który mnie uwolnił. Jest taki Jezus. I to jest pierwsze, co uważam jest takim ważnym słowem dla nas dzisiaj. Bo ono jest uśmiechem Boga do tych wszystkich Bożych biedaków spośród nas, którzy na co dzień żyjemy w różnych okolicznościach, którzy spotykamy się na takich spotkaniach jak dzisiaj i mówimy, wróciłem, przez chwilę jestem w normalnym świecie. A na co dzień żyję, no, tak jak żyję. Nie mówię, że cały świat jest zły. Tylko mówię, że po prostu wygląda czasami jak te miasta Dekapolu, gdzie ludzie budują swoje... Miasta Dekapolu to były miasta, które były zbudowane w oparciu o kulturę helenistyczną. Mieszkali tam Żydzi, ale w mniejszości. Nawet pogańskie ofiary tam były składane, miały swój taki samorząd, byśmy powiedzieli, taką, wiecie, autonomię. I w tym środowisku okazało się, że jeśli człowiek dotknął łaski Bożej, jeżeli łaska Boża go dotknęła, to ten człowiek może mówić i może sprawić, że przyjdą do Jezusa ludzie i poproszą o to, żeby Jezus zadziałał w życiu ich bliskich. Bo proszę zobaczyć, człowiek głuchoniemy nie wiedział. Natomiast ci, którzy go przyprowadzili, jest tylko mowa przyprowadzili do niego, nie wiemy, ilu ich było, ale o tych, którzy przyprowadzili, musieli wiedzieć przynajmniej to, że jest ten Jezus, że można do Niego przyprowadzić człowieka nawet z takiej beznadziejnej sytuacji po ludzku, jakim jest sytuacja, że jesteś głuchy, że jesteś niemową, czyli wyalienowany w społeczności, bez możliwości komunikacji. Może umiał pisać, no ale to tylko wśród Żydów w pierwszym wieku nie było analfabetów. No bo tam te szkoły były, oni się uczyli, no ale w innych to tak niekoniecznie tak było. Druga myśl, którą chciałbym się z wami podzielić, to jest znowu patrząc do tej Ewangelii, zobaczcie, jest mowa o tym, że Jezus uzdrawia usta człowieka, uzdrawia jego uszy. Czyni go zdolnym do mówienia. Nie wiem, czy pamiętacie, jaki problem miał ojciec Mojżesz, kiedy Bóg chciał go posłać do Izraela. Pamiętacie, jak on się tłumaczył? To jest w czwartym rozdziale, trzeci, czwarty, piąty rozdział Księgi Wyjścia. A on mówi, że jąka się, mówi, że jest niemową, że nie może, że pośle kogoś mnie. No i Bóg mu daje Aarona, ale w międzyczasie Bóg mu mówi, że czyż nie wiesz, kto stworzył człowiekowi buzię, usta? Kto dał człowiekowi zdolność mówienia? Jeżeli na to wydarzenie spojrzymy oczami Księgi Wyjścia, to mamy kolejny argument na bóstwo Mesjasza. Oto Mesjasz ma moc stworzyć w człowieku, otworzyć człowiekowi buzię, otworzyć człowiekowi usta, że on może mówić. To takie oczywiste i proste. Jeśli człowiek lubi Stary Testament i tak czyta te różne fragmenty i potem je łączy, żeby widzieć w tym tekście Mesjasza, który ma Bożą naturę. I teraz trzecia myśl, którą też chciałbym, żebyście zobaczyli. 37 werset. Gdy wszystko się dokonało, kiedy oni poszli i zaczęli mówić, że ten głuchy i niemowa zaczął rozpowiadać, pełni podziwu mówili, wszystko dobrze uczynił, sprawił, że głusi słyszą, a nimi mówią. Wszystko dobrze uczynił. Jeśli pamiętacie, pierwszy rozdział Biblii, Księgę Rodzaju, I pamiętacie opis, pierwszy opis stworzenia świata, kiedy Bóg mówi, skończył stwarzanie pierwszego dnia i wszystko, co Bóg uczynił, było dobre. I Bóg uczynił, było dobre. Potem u człowieku było bardzo, bardzo dobrze. Czyli proszę zobaczyć, mamy tutaj obraz tego, co się nazywa nowym stworzeniem. I co jest przepiękne w tym nowym stworzeniu? Że tym nowym stworzeniem jest poganin. My tutaj widzimy, że cała akcja dzieje się w pogańskich stronach. My tutaj widzimy, że Mesjasz, król Izraela, zanosi zbawienie do pogan. I co jest piękne? Poganie są zdolni zobaczyć dzieło Boże. Poganie są zdolni pochwalić i powiedzieć, że oto się, że wszystko dobrze uczynił. Czyli kiedy napotykają poganie działanie żywego Boga, kiedy napotykają poganie działanie Mesjasza, który jest żywym Bogiem, który ma Bożą naturę, to są w stanie dostrzec, że nie mieści się to w porządku świata. Są w stanie dostrzec, że jest to coś dobrego, że jest w tym Boże działanie. Są w stanie zobaczyć to, o czym mówił prorok Izajasz. Że to Bóg wkracza na ziemię. Że to Bóg przychodzi ze swoją mocą. I obecność Boga wprowadza na świecie dobre zmiany. Teraz na koniec jesteśmy częścią żywego Kościoła. Jesteśmy, używając pewnego słownictwa, ambasadorami Boga tutaj na ziemi. To poprzez nasze życie, poprzez naszą służbę, poprzez nasze nauczanie ludzie świata, poganie, niepoganie, mają szansę zobaczyć działanie żywego Boga. Zobaczcie, no trudno, ale my musimy sobie powiedzieć, zobaczcie, jaką odpowiedzialność mamy. Że mamy, że albo będą błogosławili, dobrze uczynił, albo będą mówili, no, że to działanie Boga ze złem się wiąże. I sami dzisiaj widzicie, jak niekiedy, z jakimi głosami się spotykamy, że z działania ludzi wierzących to jest więcej szkody niż pożytku. Ludzie świata wcale nie chcą, żeby dzieci Boże gdzieś tam działały. Teraz naszą misją jest to, żebyśmy jak ten poganin, ten z którego demony zostały wypędzone, żebyśmy dawali to świadectwo, czego Bóg nam uczynił. I wtedy, kiedy widzimy problemy, z którymi zmagają się ludzie tego świata, to naszą misją jest przyprowadzać te problemy do Boga. Modlić się i błogosławić Boga. Żeby On mógł tam zadziałać przez nasze wstawiennictwo, przez nasze świadectwo. Po to, żeby oni mogli zobaczyć, że dobrze te rzeczy Bóg czyni. I dlatego dzisiaj no mamy taki niezwykły dzień, kiedy mamy prosić, żeby Bóg posłał swoje anioły do Afganistanu. Ci z was, którzy śledzą trochę wiadomości, to usłyszeli tę dobrą nowinę, że biskupi, pasterze nasi powiedzieli, słuchajcie, dzisiaj trzeba się modlić za Afganistan. Ja nie będę was pytał, komu już się udało dzisiaj prosić, żeby błogosławieństwo Boga przyszło do Afganistanu. Ale dzisiaj jest ten dzień. Zobaczcie, my dzisiaj jesteśmy wezwani, żeby być tymi wstawiennikami, którzy proszą o tamten kraj. Za tydzień, półtora tygodnia temu taka informacja, ostatni ksiądz wyjechał z Afganistanu. Nie było wiadomości, nie wiem, czy jakiś pastor został, czy baćko jakiś, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle zostaną tam chrześcijanie. Ale wiem jedno, że pasterze mojego kościoła prosili, żeby dzisiaj się o Afganistan modlić. Żeby przychodzić do Boga i mówić, pomóż na Niego ręce. Tak jak na tego głuchoniemego. Połóż ręce, niech Twoje błogosławieństwo płynie na tą ziemię. Niech dzieci Twoje zostaną ochronione. Stworzenia Twoje niech zostaną oświecone, aby zobaczyli, że żywy Bóg jest. Mój drodzy, to tak w ramach tego zastosowania, co dzisiaj Słowo Boże nam mówi. To jest nasze zadanie, tej cząstki Kościoła, którą Bóg na tej ziemi zasadził, aby widząc nasze uczynki chwalili Boga, aby nasze słowo, świadectwa nasączało te różne miejsca opowieścią o tym, co Bóg dla nas uczynił.